Chwała Bogu.
Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Dawno już nie miałem tego przywileju, aby stać przed wami. Ostatnim razem, kiedy miałem wam usługiwać, to przytrafiła mi się taka silna migrena, że w niedzielę do godziny 18 byłem cały czas w łóżku. Nie byłem w stanie kompletnie ruszyć głową, taki miałem ból. Dzięki Bogu dzisiaj mogę być z wami i mam nadzieję, że to słowo, które Bóg włożył w moje serce, to będzie również przemawiać do waszych serc. To są, tak widzę, taką dużą zależność między tym, co śpiewaliśmy dzisiaj, a tym, co wierzę, Pan Bóg pragnie dzisiaj do nas powiedzieć. Dzisiaj śpiewaliśmy bardzo dużo o tym, wyznając Panu Bogu naszą miłość, wyznając to, że jesteśmy gotowi oddać Jemu swoje życie. Śpiewaliśmy bardzo odważne pieśni, które, wierzę, przed Boży tron płyną jak nasze modlitwy. Amen. Nie śpiewamy tego tylko po to, żeby śpiewać, żeby było fajnie i miło, ale to są modlitwy. Jestem przekonany, że Bóg tobie i mi przygotował życie pełne niespodzianek, życie pełne niesamowitych rzeczy i tak, aby mógł używać ciebie na co dzień. Amen. Wszyscy mamy tego doskonałą świadomość, że Jezus Chrystus okazał nam wielką, nieograniczoną miłość. W Efezjan 3 rozdział Paweł mówi tak: jestem najmniejszym wśród tych, którzy tworzą lud Boży, a jednak mnie Bóg obdarzył łaską głoszenia poganom. Czego? Dobrej nowiny o bezmiarze wszelkich dóbr w Chrystusie. Dobrej nowiny o bezmiarze wszelkich dóbr w Chrystusie. Tym jest właśnie dobra nowina. Tym jest właśnie to, co Jezus Chrystus chciał przynieść na ziemię. Obdarzyć ciebie pokojem, miłością, radością. Jezus wielokrotnie i na każdym miejscu pokazywał swoją miłość, udowadniał swoją miłość. Bóg okazywał nam i okazuje nam swoją miłość, która się nazywa miłością agape. Natomiast my ludzie bardzo często rozumiemy miłość z poziomu miłości filoe. Jaka jest różnica? Bardzo prosta. Miłość filoe polega na emocjach, na uczuciach, na przywiązaniu, na tym, czy jest mi w danej chwili dobrze, na tym, czy przeżywam radość, czy jest mi dobrze z osobą, którą kocham. Natomiast miłość agape, to nie umniejszając miłości filoe, jest spełnieniem miłości filoe. Jest czymś więcej i oznacza bezgraniczną miłość, gotową poświęcić wszystko. Gotowa wręcz do śmierci. Ta miłość nie opiera się na chwilowych uczuciach, nie opiera się na okolicznościach, ale ta miłość mówi tak aż do samej śmierci, bez względu na okoliczności. Otwórzmy Ewangelię Jana, 21 rozdział, wersety od 15 do 17. I czytamy tam takie słowa. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie, i odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Pierwsza myśl, jaką chciałbym dzisiaj wam przedstawić. Można powiedzieć, sytuacja kuriozalna i bardzo dziwna. Dlaczego Jezus kilkukrotnie pyta Piotra o to samo? Dlaczego męczy tego Piotra tak bardzo? Czy miłujesz mnie więcej niż ci? Dlaczego? Nie tak wiele wcześniej Piotr powiedział tak i wyznawał: Panie, choćby wszyscy się od Ciebie odwrócili, ja nigdy. Może oni są słabi, ale nie ja. Ja dam radę. Ja zawsze będę wierny. Ja zawsze będę silny. Ja zawsze pewny siebie będę i będę trzymał się tego, co powiedziałeś. I dzisiaj Jezus po tych wszystkich przeżyciach, jakie miał Piotr, mówi: czy miłujesz mnie bardziej niż ci? Czy dalej jesteś taki silny? W języku polskim niestety ten fragment nie jest wyrażony tak, jak w oryginale. I chociażby tłumaczenie warszawsko-praskie już trochę inaczej obrazuje nam ten fragment, dlatego że widzimy pewną różnicę między miłością, o której mówi Jezus, a miłością, na jaką odpowiada Piotr. I tłumaczenie warszawsko-praskie mówi: czy miłujesz mnie? A Piotr odpowiada: tak, kocham cię. Czy miłujesz mnie? Tak, kocham cię. Czy kochasz mnie? Tak, kocham cię. I tutaj właśnie jest ta różnica pomiędzy miłością filoe i miłością agape. Jezus staje przed Piotrem i zadaje mu pytanie: czy miłujesz mnie miłością agape? Czy miłujesz mnie taką miłością aż do śmierci? A Piotr mówi: Panie, kocham Cię miłością filoe. Jestem mocno do Ciebie przywiązany. Bardzo mi zależy na relacji z Tobą. Ale myślę, że tym samym również Piotr przyznaje: nie jestem taki silny, jak myślałem. Potrzebuję więcej Ciebie. Potrzebuję więcej Ciebie, aby osiągnąć miłość agape. Jezus nie neguje miłości filoe, jednak wskazuje wyższość miłości agape. Piotr cały czas żył tym, co było w jego sercu. Żył tęsknotą do Jezusa. Wspaniałymi chwilami, jakie przeżył. Ale wiedział, że brakuje mu jeszcze miłości agape. Panie, kocham Cię miłością filoe. Jeszcze tak wiele mi brakuje. Ale kocham Cię miłością filoe i chcę miłości agape. Wydawało mi się, że cały świat zwojuje dla Ciebie. Że jestem taki silny, że mam tyle mocy, że nic nie jest w stanie mnie zatrzymać. Ale dzisiaj już wiem, że bez Ciebie nic uczynić nie mogę. Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że nie można kochać bez Pana Boga. Natomiast widzimy wiele kochających się ludzi, którzy nie wierzą w Pana Boga. Znam wiele ludzi, którzy wiele lat żyją w małżeństwie i się bardzo kochają. Dlaczego? Dlatego, że kochają się na poziomie miłości filoe. Są przywiązani do siebie. Zależy im na sobie. Natomiast Bóg pragnie wprowadzić ciebie i mnie na poziom miłości agape. Amen? I dzisiaj chciałbym, żeby każdy z nas zadał sobie to pytanie. Tak, Bóg mnie kocha. Okazał mi bezgraniczną miłość. Okazał mi taką miłość, której nie jest w stanie żaden człowiek opisać ani okazać. I moje pytanie do siebie samego, do Ciebie jest: jak bardzo Ty kochasz swojego Boga? Wiecie, dzisiaj nie jest pytanie, jak bardzo Bóg kocha Ciebie, bo to jest oczywiste. Inaczej by nas tutaj nie było. Pytanie, jakie pragnę Wam zadać: jak bardzo kochacie Waszego Boga? Jak bardzo? Otwórzmy objawienie Jana. 2 rozdział. wersety od 1 do 7. Najpierw przeczytamy pierwsze 3 wersety. Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją. I wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Który chrześcijanin nie chciałby usłyszeć takich słów od samego Pana Jezusa? Kto nie chciałby? Gdyby ten fragment kończył się w tym momencie, moglibyśmy powiedzieć: perfekcyjny chrześcijanin. Idealny. Lecz dalej czytamy: lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z twojego miejsca i jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Kto ma uszy, niech słucha, co mówi Duch do zboru. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Jezus mówi do kościoła w Efezie i wie, że też głęboko mówi dzisiaj do mnie i do ciebie. Wiem o tobie wszystko. Wiem, że spełniasz moje przykazania, spełniasz moje prawo. Czynisz to, co jest właściwe. Służysz mi lepiej niż inni wokoło. Robisz porządek tam, gdzie porządek zrobić trzeba. Nie znosisz grzechu. Bardzo dobrze czynisz. Wiem, że nie wstydzisz się mojego imienia. Wiem, że z twoim sąsiadom zwiastujesz Ewangelię. Wiem, że twoi koledzy w pracy wiedzą, kim jestem dla ciebie. Wiem, że jesteś wiernym sługą i ciężko pracujesz dla mnie. Wiem, że żyjesz życiem nienagannym. Wszystko to wiem o tobie. Tak jak powiedziałem, gdybyśmy skończyli na wersecie 3, moglibyśmy stwierdzić, nie ma zastrzeżeń. Być może patrzysz na któregoś brata czy którąś siostrę i mówisz: o tak, on zawsze głośno się modli, widać, że dużo czyta Biblii, nigdy nie wybucha gniewem, zawsze ma coś do powiedzenia. Ale Jezus mówi: bardzo dobrze, że to wszystko posiadasz. To są ważne rzeczy. To jest bardzo potrzebne. Tylko co stało się z tym, co jest najważniejsze? Co stało się z tym, co jest najważniejsze? Tym, co jest sednem chrześcijaństwa. Czy miłujesz mnie bardziej niż ci? Czy też może po prostu dobrze mi w kościele? Lubię służyć innym. Bardzo dobrze się czuję w czasie uwielbienia. Tak mi dobrze, że aż chce mi się głośno pomodlić. To są piękne rzeczy, które Bóg daje do naszego serca. Jednak służenie Panu Bogu bez miłości do Niego nie ma najmniejszego sensu. A być może w swoim sercu myślisz, tak jak Piotr nieco wcześniej: Panie, inni być może nie dadzą rady, ale ja dam. Ja dam radę, ja jestem silny, ja potrafię. Tak dzisiaj wierzę, Pan Jezus patrzy w nasze serca i zadaje nam pytanie: Bartku, Piotrze, i tak dalej. Krzysztofie, czy miłujesz mnie? Miłością agapę. Odłóż na razie wszystkie sprawy. To miłość do mnie ma być początkiem twojego chrześcijaństwa. Wiecie, miłością filoe w naszym kraju całe mnóstwo ludzi kocha Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi mówi, że wierzy w Pana Boga i Go kocha. Wielu ludzi jest przywiązanych tak bardzo, że chodzą do kościoła, że tak jak potrafią się modlą, tak jak potrafią, pragną podobać się Jezusowi. Ale Jezus zadaje pytanie, czy kochasz mnie miłością agapę? Czy jesteś gotowy poświęcić wszystko dla mnie? Tak jak powiedziałem, bardzo łatwo jest śpiewać pewne pieśni, w których słowa tak ładnie się układają i rymują. Wyznawać, zrób ze mną to, co chcesz. Uczyń cokolwiek zapragniesz z moim życiem. Należę cały do ciebie. Piękne wyznanie, bardzo odważne. Z tej historii trzecia myśl. Zawartej krótko przed odejściem Jezusa wynika jeszcze jedna bardzo olbrzymia lekcja, o ile nie najważniejsza. Jest to lekcja bardzo trudna dla mnie i myślę, że dla nas wszystkich. Jezus mówi do Piotra: paś owieczki moje. I ktoś mógłby powiedzieć, no tak, w końcu Piotr miał zostać pastorem pierwszego kościoła. W końcu to on miał być tym numerem jeden. Jednak myślę, że w powiązaniu z pytaniem, jakie Jezus Chrystus zadaje Piotrowi, stwierdzenie paś owieczki moje ma znaczenie również dla mnie i dla ciebie. Czy miłujesz mnie miłością agapę? Czy miłujesz mnie ponad wszystko? Czy miłujesz mnie aż do śmierci? Jeżeli tak będzie, to paś owieczki moje. Odnoszę wrażenie, że Jezus w ten sposób pokazuje nie tylko służbę Piotra, ale pokazuje sposób, w jaki osiągnąć miłość agapę. Paś owieczki moje, okazuj miłość innym. Myślę, że Jezus mógłby powiedzieć: Piotrze, nieraz sprawiam ci wielki zawód. Nieraz ktoś nadepnie ci na odcisk. Nieraz będzie ci bardzo ciężko z nimi. Nieraz zranią cię bardzo mocno. Będą robić ci pod górkę. Paś, owieczki moje. Fajnie jest powiedzieć, paś, owieczki moje. I Piotr mógł stanąć taki dumny. Oh. Paś, owieczki moje. Znoś trudy. Nawet gdy będzie pod górkę, okazuj miłość agapę. Któregoś dnia ktoś zadał Jezusowi takie pytanie. Które przykazanie jest największe? Pamiętacie? Nie pamiętacie? Jezus odpowiada, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy, z całej myśli. I tu jest koniec? A bliźniego swego, jak siebie samego. Po ludzku to jest niemożliwe. Czy miłujesz mnie miłością agapę? Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 20 werset. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego może widzieć, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Bardzo mocne słowa. Bardzo mocne słowa. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Wiecie, jest wiele przejawów miłości. Dzisiaj nie chciałbym mówić o wszystkich z nich. Posłużę się pewnym przykładem, który jakiś czas temu mocno zainspirował mnie do tego, aby właśnie dzisiaj o tym mówić. Oglądałem taki film. Nie wiem, czy zdarza wam się oglądać filmy. Ja czasami oglądam filmy. Film, który miał tytuł Tysiąc słów. I ten film przedstawiał bardzo bogatego człowieka, który był agentem w wydawnictwie literackim. I swoim sprytem, swoją przebiegłością, swoimi machlojami doszedł do wielkiego majątku. Był bardzo rozgadany, przez to potrafił niejednego swojego klienta tak zagadać, że miał go już w swoim portfelu. Zaniedbywał tym samym swoją rodzinę i nagle pewnego dnia się okazało, oczywiście to był tylko film, że do końca życia zostało mu 1000 słów. Kiedy wypowie 1000 słów, po prostu umrze. A symbolizowało te 1000 słów drzewo, które wyrosło na jego ogrodzie. I za każdym wypowiedzianym słowem liść jeden spadał z tego drzewa. To była oczywiście komedia. I on na początku nie dowierzał i wychodził przed to drzewo i zaczynał mówić i dopiero wtedy widział, jak te liście spadają. Na początku kompletnie nic sobie z tego nie robił. Ale kiedy to drzewo zaczynało mieć coraz mniej liści, zaczęło przysychać. On zaczął się czuć coraz gorzej. W pewnym momencie zaczął szanować to, co mówi. I kiedy zostało mu już kilka słów, pojechał do swojej matki, która była w domu starości i rozmawiał z nią. I ona poprosiła go o jedną rzecz. Przebacz swojemu ojcu. Z filmu wynikało, że jego ojciec zmarł, jak był jeszcze dzieckiem, ale nosił do niego niesamowite nieprzebaczenie, wielką gorycz, że zabrakło go jako ojca. I w ostatnich słowach, jakie zostały mu do wypowiedzenia przed śmiercią, postanowił wybaczyć swojemu ojcu, wyznając to do swojej mamy. I tak jak powiedziałem, to był tylko film, tylko fikcja. Ale w momencie, gdy przebaczył, okazało się, że to drzewo na jego podwórku znowu ożyło. Znowu pojawiło się tam mnóstwo liści. Dlaczego podaję ten przykład? Bo jedyne, co chcę przekazać, to to, że bardzo ważnym i istotnym elementem miłości, o której chciałbym dzisiaj jeszcze powiedzieć, jest umiejętność przebaczania. Tydzień temu mieliśmy tutaj gości, którzy mówili nam o tym, że jeżeli tu jest gorycz, to co wychodzi, zawsze będzie gorzkie. Kiedy uczniowie powiedzieli do Pana Jezusa, naucz nas modlić się, to jednym ze słów, które powiedział, i przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 18 rozdział. Werset od 21 do 35. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu? Jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy, czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: powiadam ci do 7 razy, nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze swymi sługami. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował, a gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów i pochwyciwszy dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Kiedy czytam Ewangelię, zawsze fascynuje mnie osoba Piotra. Bo to był taki człowiek hurai do przodu. Bardzo prostolinijny. Ale ta historia pokazuje nam, że przebaczenie jest bardzo trudną lekcją dla nas. Ale przypowieść, którą Jezus nam przedstawia, pokazuje nam bardzo wielką rzecz. Że to, co Bóg nam przebaczył, jest niewymiernie większe niż to, co my musimy przebaczyć innym. Jest niewymierne. W porównaniu do tego, ile Bóg nam przebaczył, my nie musimy aż tak wiele. Nieprzebaczenie to wielka zaraza, która niszczy ludzi. Która niszczy kościoły, która niszczy jedność w kościołach, niszczy miłość agape. Prawo przebaczenia brzmi tak, że w momencie, kiedy przebaczamy, stajemy się silni i zdrowi mentalnie. Gdy wybaczamy tym, którzy nam zrobili źle. I moja i twoja zdolność przebaczenia jest kluczem do wyrzucenia tego, co złe w życiu oraz pielęgnowania miłości agape. Amen? Inaczej się nie da. Czasami wystarczy wybaczyć w swoim sercu, a czasami trzeba pójść do brata czy do siostry, uścisnąć dłoń i powiedzieć: tak bardzo mnie zabolało, co zrobiłeś. Nie potrafię sobie z tym poradzić. Pragnę cię przeprosić za moje złość i nerwy. Przebaczam ci dzisiaj. Nieprzebaczenie, po pierwsze, niszczy człowieka, który nie może przebaczyć. W żaden sposób nie dotyka obiektu nieprzebaczenia. Prawdopodobnie osoba, która zaszła tobie kiedyś za skórę i która cały czas podwyższa twoje ciśnienie, jak tylko je zobaczysz, prawdopodobnie ona kompletnie już nie pamięta o tej sytuacji. Być może w ogóle nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo coś ciebie zabolało. Bóg pragnie obdarzyć nas swoim pokojem, a osiągając ten pokój, będziemy mogli obfitować w miłości agape. Bóg pragnie, abyśmy przebaczali tym, którzy nas zranili. Żebyśmy przebaczali nawet naszym wrogom. Nie znam Twojej sytuacji, nie znam Twojej przeszłości, ale głęboko wierzę w to, że Bóg pragnie, abyś wybaczył swoim rodzicom. Że Bóg pragnie, abyś wybaczył tym, którzy Cię zawiedli na drodze Twojego życia. Że Bóg pragnie, abyś zapomniał o tym, co było kiedyś. Że Bóg pragnie, aby relacje w Twojej rodzinie znowu powróciły na własny tor. Wiecie, wśród niewierzących w rodzinach bywa tak, że całymi latami się do siebie nie odzywają. Że całymi latami mają do siebie złość i nienawiść. Nie mogą spojrzeć sobie prosto w oczy. Nie wiem, co myślisz w swoim sercu, ale ja jestem przekonany, że nie trzeba wielkiego objawienia z nieba. Ty doskonale wiesz, z kim i z czym należy zrobić porządek. I prawdopodobnie w Twoim sercu teraz może rodzić się pytanie, dlaczego ja? Nie dość, że przez te wszystkie lata muszę przeżywać ten korzeń, nosić w sobie tą gorycz od rana do wieczora. Gdzie jest sprawiedliwość, skoro to on, skoro to ona tak bardzo naszkodzili mi w życiu? Panie Boże, gdzie jest sprawiedliwość? Paś owieczki moje oznacza okazuj miłość agape. Okazuj wybaczenie. Nie obiecuję, że będzie łatwo. Bardzo łatwo jest osiągnąć miłość filoe. Bardzo kocham moją żonę. Jestem do niej bardzo przywiązany. Ale najważniejsze jest to, aby Pan Bóg nauczył nas miłości agape. Żeby nie kochać tylko swoją żonę, do której jestem przywiązany, ale by kochać mojego wroga, który tak bardzo zaszedł mi za skórę, że mam w sobie gorzkość. Być może potrzebujesz zrobić w swoim życiu porządek. Być może potrzebujesz zrobić listę osób, z którymi potrzebujesz się dogadać. Być może są to tematy sprzed 10, 15 czy 20 lat. Dlaczego nie zrobić tego dzisiaj? Wiecie, Piotr, bardzo mi się podoba, tak jak powiedziałem, jego prostota i to, że zawsze, kiedy coś było dla niego niezrozumiałe, mam pytanie. Od razu podnosił rękę, mówił, mam pytanie. Myślę, że był najwięcej pytającym, najbardziej pytającym. Był taki hurraj do przodu. I przez to, że był taki prostolinijny i rozumiał pewne rzeczy białe albo czarne, konkretnie, jeżeli Jezu, Ty okazujesz swoją miłość, jeżeli mówisz o przebaczeniu, rozumiem. Logika tylko mi podpowiada, że gdzieś musi być granica. 7 razy? Tak pomyślał. Ja bym pomyślał tak samo. Mężczyźni często lubią kalkulować pewne rzeczy. Logiczne, to w to wchodzę. I Piotr tak mówi do Jezusa, no 7 razy to już chyba będzie wystarczająco. To i tak będzie musiał się bardzo postarać, żeby 7 razy w ciągu jednego dnia zajść mi za skórę. A Jezus odpowiada, 77. Wiecie, mówiąc o takich rzeczach, mówiąc o przebaczeniu, staram się dzisiaj mówić jak najdelikatniej potrafię. Dlatego, że Twoje pytania, które rodzą się w sercu, są bardzo, bardzo na miejscu i bardzo właściwe. Bo tak naprawdę ja, stojąc z tego miejsca, nawet w 1% nie zdaję sobie sprawy z tego, co przeżyłeś i co przeżyłaś. Nie mam pojęcia, co w Twoim życiu spowodowały pewne sytuacje, pewne osoby, do których masz teraz nieprzebaczenie. Do których być może nie żywisz wielkiej złości. Być może nie jest to tak, że ty codziennie budzisz się i myślisz, ale mam dość tego człowieka. Być może już tak nie jest. Być może czas sprawił, że pewne sytuacje dziś odeszły w niepamięć. Ale kiedy jakaś okoliczność ci się przypomni, to ty widzisz, tu nie ma słodkiej wody. Tu jest gorzka woda. Piotr mówi, no musi być gdzieś moment, w którym puści mi ta przysłowiowa żyłka. Lubię wyobrażać sobie ten moment. Myślę, że Piotr podszedł do Jezusa z takim przekonaniem, 7 razy to i tak wziąłem nad wyraz. To i tak lekko przesadziłem. A Jezus spogląda na Piotra i mówi, Piotrze, tyle jest nam Tobie darowane i każdemu człowiekowi, że wybaczyć Wam nawzajem, to jest dług jak te 100 denarów. To jest tak mało. Jeszcze jedna rzecz. Bóg także pragnie, abyśmy potrafili wybaczyć sami sobie. Może się zdziwisz w tym momencie, a być może nie, być może właśnie coś takiego przeżywasz. Ale Bożym pragnieniem jest to, abyś potrafił również wybaczyć samemu sobie. Są ludzie, myślę każdy z nas, na swojej drodze w życiu wielokrotnie popełnił sporo błędów. Wielokrotnie zrobiliśmy to, co niewłaściwe. Wielokrotnie zgrzeszyliśmy, być może nie raniąc tym innej osoby, ale zgrzeszyliśmy przeciwko Panu Bogu i sobie myślimy, nie jestem godzien. Ja już się nie nadaję. I być może, kiedy Bóg już pragnie użyć cię do swego dzieła, to słyszysz ten cichy głos. Pamiętasz, jak ci się nie udało? Pamiętasz, jak upadłeś? Nie jesteś godzien. Ty chcesz dzisiaj śpiewać dla Pana Boga, a nie pamiętasz? Ty chcesz dzisiaj głośno się modlić, składać świadectwo, a nie pamiętasz, co było tydzień temu? Kto w taki sposób mówi do nas? Pan Jezus? Ty chcesz tutaj stanąć i chcesz głosić świadectwo tego, że wczoraj przemówił do ciebie Pan Bóg przez Słowo Boże? A nie pamiętasz, jak tydzień temu pokłóciłaś się ze swoim przyjacielem? Bóg pragnie, abyśmy przestali żyć w ciągłym potępieniu i złości na siebie samych, dlatego że Jezus zrobił już wszystko, aby nasze grzechy były obmyte. Obmył je swoją świętą krwią. Nie trzeba innej ofiary. Jedyną ofiarą, jaką trzeba złożyć, to czytamy w liście do Rzymian, abyśmy składali ciała nasze jako ofiarę żywą, świętą. Bo taka winna być duchowa służba nasza. Amen? I dzisiaj nie musimy brać kozła czy barana, ale dajemy Bogu to, co mamy największe, najważniejsze. Miłość i samych siebie. Wiecie, kiedy młody chłopak zakocha się w młodej dziewczynie, to On robi wszystko, aby zdobyć jej serce, tak? A największą tragedią jest to, kiedy zdobywa jej serce. Mijają lata i w pewnym momencie już tak bardzo nie pragnie zdobywać jej serca. I w pewnym momencie zaczyna całkiem inaczej z nią rozmawiać. I w pewnym momencie przestaje mieć dla niej odpowiednio dużo czasu. Już nie mówi do niej kochanie, tylko mówi idź, zrób, przestań. W objawieniu Jana czytaliśmy, wiem, że świetnie spełniasz swoją służbę. Wiem, że jesteś moim doskonałym naśladowcą. Jednak mam ci tak bardzo za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość. Tak bardzo zafascynowałeś się mną na początku. Tak bardzo pragnąłeś mnie poznawać. Ale w międzyczasie tak się dziwnie przyzwyczaiłeś. I zagubiłeś swoją pierwszą miłość. Co się stało? Pragnę zakończyć. Będziemy się za chwilę modlić. Chciałbym, żeby w naszym sercu dzisiaj zostały te dwie myśli związane z tym, nie z tym, że Pan Bóg nas kocha, bo my to wszystko wiemy, ale z tym pytaniem, które zadał Jezus Piotrowi. Czy miłujesz mnie miłością agape? Czy miłujesz mnie tak bardzo, że poświęcisz dla mnie wszystko? Jeżeli tak, to paś owieczki moje. Kochaj innych ludzi. Przebaczaj innym ludziom. Zrób porządek ze swoim życiem. Jeżeli są osoby, z którymi musisz uporządkować sprawy, to zrób to dzisiaj, nie jutro. Wyzbądź się tego korzenia, tej gorzkości, który gdzieś jest w twoim sercu. Powstań. Drogi Ojcze, tak przychodzimy do Ciebie.